Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Mamot. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Jak w każdą niedzielę prawie. Dzisiaj w naszej audycji będzie z nami ksiądz Mariusz. Witam księże bardzo serdecznie i życzę dobrego dyżuru w ogóle, ale też dobrego kontaktu w naszej audycji. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówili o matce Elżbiecie Różyczackiej, błogosławionej. Nie wiem, czy już nasi goście są. Proszę księdza, są nasi goście już? Tak? Tak, halo?
Halo,
jesteśmy. Aj, są już nasi goście, bardzo się cieszę. Naszymi gośćmi dzisiaj są dwie panie. Siostra Angelina Dos. Dobrze wymawiam, siostro?
Tak, Angelika, siostra Angelika.
Angelika, tak, Angelika Dos. Siostra jest franciszkanką z Lasek, powiem tak najogólniej, ale jest siostra kustoszem muzeum albo Izby Pamięci. Nie wiem, jak to powiedzieć. Izba Pamięci czy muzeum?
Muzeum Ślady Obecności.
Tak, Ślady Obecności.
Poświęcone błogosławionej matce Elżbiecie Różyczackiej.
Oraz jest z nami również pani Roxana Hajduk, oligofrenopedagog, tyflolog, a jest z nami dlatego, że jest absolwentką Lasek. Witam pani Roxano bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dzisiejszą audycję nazwałam z niewidomymi dla niewidomych, bowiem chcemy mówić o matce Czackiej, błogosławionej matce Elżbiecie Różyczackiej, ale chcemy mówić przede wszystkim w kontekście jej dzieła dla osób niewidomych. Ten tytuł to jest taki wyrwane zdanie z książeczki siostry Radosławy Podgórskiej, która przed beatyfikacją przygotowała takie wydawnictwo Niewidoma Matka Niewidomych. Tak, wydaje mi się, że to zdanie bardzo dużo mówi o błogosławionej matce Elżbiecie Różyczackiej. Dlaczego ta dzisiejsza audycja? No, pierwsza sprawa to powiem, że taka moja sprawa osobista, emocjonalna, albowiem matka Czacka od lat jakoś tak jest bliska mojemu sercu, jako osoba, ale też jako twórczyni dzieła. Nie tylko sióstr franciszkanek, ale też dzieła Lasek. To jedna sprawa. A druga sprawa to dzisiaj mija 61. rocznica śmierci błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Zmarła 15 maja 1961 roku. Zgadza się, siostro?
Tak, zgadza się.
Tak. I po beatyfikacji jakoś to, wiadomo, że to tak jest, że przed beatyfikacją jest dużo różnych audycji, wspomnień, rozmów, a po audycji zawsze ten taki entuzjazm, czy takie zainteresowanie, może to niedobre słowo, ale troszeczkę opada i ja chciałabym przy okazji tej dzisiejszej rocznicy, żebyśmy przywołali na nowo matkę Elżbietę Różyczacką. Siostra jest kustoszem Muzeum Ślady Obecności błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej, a więc jest siostra osobą, która pewnie codziennie mówi o błogosławionej. Co siostra mówi przede wszystkim? O czym siostra mówi?
Ja może jeszcze zanim zacznę słowo o matce, to chcę zasygnalizować, że dzisiejsza liturgia słowa, święty Jan, który mówi, będziecie mnie szukać, jest to bardzo głębokie pragnienie człowieka być z Bogiem, stąd to szukanie i szukanie na drodze miłości. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem, ale miłości o wymiarze paschalnym.
Tak.
I święty Łukasz w dziejach apostolskich mówi bardzo wyraźnie, przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. I tutaj bardzo wyraźnie widać postać Matki Czaskiej, która nadała nazwę zgromadzeniu bardzo szczególną, a mianowicie siostry franciszkanki, służebnice krzyża,
tak.
Służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w niewidomych, bo brak wzroku jest ciężkim krzyżem, nie ma co ukrywać.
Tak.
A z drugiej strony krzyż jako, matka mówi, najpewniejsza droga prowadząca do Boga. I jest to niezwykle ważne w tym dniu, w którym mija 61 lat od śmierci założycielki, która tak bardzo oddawała wszystko dla Boga. I tutaj chwileczkę zacytuję. Przepiękna modlitwa. Chcę żyć dla Boga. Trzeba Boga prosić, by wszystko było dla Boga. Od rana do wieczora, od urodzenia do śmierci, od początku do końca, wszystko dla Boga.
Tak, siostro, bardzo dziękuję za ten taki pogłębiony, biblijne wprowadzenie, ale chciałabym może poprosić siostrę o kilka informacji takich podstawowych o błogosławionej Matce Elżbiecie Różyczackiej, bo być może, że są naszymi słuchaczami osoby, które mało wiedzą o matce. Kilka, taki rys życiorysowy, tak, ale króciutki.
Jak
można prosić? Proszę bardzo.
Bardzo proszę. Chcę powiedzieć, że Róża była osobowością niezwykle bogatą jako człowiek. I patrząc na Matkę Czaską, właściwie z jednej strony należy widzieć człowieka o głębokiej wierze, odwadze, prostocie. I to jest ten wewnętrzny wymiar człowieka. Natomiast z drugiej strony trzeba dostrzec fenomen matki w rozwoju typologii w ówczesnej Polsce. Czyli ten wymiar apostolstwa, zajęcie się niewidomymi, ich edukacja, włączenie w życie społeczne. Matka Róża Czaska to człowiek niezwykle oddany Bogu i pionier spraw niewidomych.
Tak, siostro, jeżeli mogę przerwać w tym momencie, bo to byłby dalszy ciąg naszej rozmowy, ale proszę powiedzieć o tych podstawowych sprawach, gdzieś matka Róża Czacka, gdzie Róża Czacka się urodziła, w jakiej rodzinie, bo to jest też bardzo ważne, w jakim środowisku wyrosła, jakie była jej historia życia. Króciutko.
Tak, Róża Czacka przyszła na świat w rodzinie arystokratycznej, rodzinie o głębokich tradycjach i religijnych, i patriotycznych. I w wieku 7 lat rodzice Felix Czacki i Zofia z Ledupowskich-Czacka przeprowadzają się do Warszawy. Mała Róża bardzo głęboko przeżywa rozstanie z Białą Cerkwią, bo przychodzi na świat w Białej Cerkwi. Tu się urodziła i bardzo kochała tamte tereny. I pomocą dla niej jest babunia, księżna Pelagia z Sapiechów-Czacka. Kobieta niezwykle mądra i o takiej intuicji, że ta dziewczynka kiedyś widzieć nie będzie.
Bo była w rodzinie, były problemy ze wzrokiem już, prawda?
Była krótkowzroczność. I ta babcia mówi niezwykłe słowa. Mówi, ty moje dziecko, bierz życie tak jak Pan Bóg ściele i z płaczem. I z radością, ale zawsze z zaparciem się siebie, byś była silnym człowiekiem. I miej głębokie życie wiary, byś umiała przyjąć ślepotę, gdy przyjdzie. Rzeczywiście, kiedy Róża ma 22 lata, jadąc konno, spada z konia, odklejają się siatkówki, no i Róża traci wzrok. Jak to przeżywają rodzice? No jest to dosyć trudne dla rodziny. Wobec tego wożą Różę od jednej sławy okulistycznej do drugiej sławy okulistycznej. I jeden z lekarzy, doktor Bolesław Gepner, mówi, panienko, tu się nic nie da zrobić. I tak wali prosto z mostu. Wzroku panienka nie odzyska. I mówi jeszcze jedno zdanie, bardzo proste, zwyczajne. Zdanie, które rezonuje w Róży potem. Mówi, trzeba się zająć niewidomymi. I to tylko tyle.
Tak, siostro, ja tutaj wtrącę, że Róża Czacka mówiła, że doktor Gepner był współtwórcą dzieła. Przez to jedno zdanie, które, tak jak siostra powiedziała, rezonowało w niej cały czas.
Tak, i to jeszcze jedną rzecz taką też, myślę, bardzo ważną powiem. bo róża jest człowiekiem, jest panienką, jest człowiekiem z głęboką pasją życia. Ona po pradziadku Tadeuszu Czackim odziedziczyła pasję wiedzy, zdobywanie gruntownej tej wiedzy. Po stryju kardynale Włodzimierzu Czackim hart ducha, więc jest osobowością niezwykle bogatą. I na tą pasję życia nakłada się pasja życia dla Boga i pasja życia dla niewidomych. I to, czym laski są dzisiaj i całe dzieło lasek, całą tą wielkim bogactwem i różnorodnością służby niewidomym, jest owocem przyjęcia cierpienia, przyjęcia krzyża, ślepoty i zobaczenia w tym wielkiego wezwania.
Tak. I po utracie wzroku trzeba powiedzieć, że też wydaje mi się, że ważne, żeby to powiedzieć, żeby to nie był taki może zbyt pobożny czy cukierkowy obraz. Róża Czacka nie przyjęła przecież utraty wzroku z radością. Przez kilka dni zamknęła się, odizolowała i dopiero po tej wewnętrznej walce zdecydowała się uczyć, jak zdecydowała się na podróż po świecie, po Europie, żeby nauczyć się, jak można pomagać niewidomym, prawda?
Tak, tak. Róża zamyka się na 3 dni pokoju. To są bardzo symboliczna liczba dni.
Właśnie, tak.
I myślę, że cierpi, że płacze,
tak,
prawda?
I to naturalne, prawda? Tak.
I pyta się siebie, co ja teraz z tym życiem, tak różnym od poprzedniego, bo teraz w ciemności, co ja mam zrobić? I tutaj te słowa lekarza, trzeba się zająć niewidomymi. One wracają i można powiedzieć, to, co po ludzku wygląda na przegraną, na beznadzieję, staje się wezwaniem. Róża woła guwernantkę i mówi, jedziemy do Francji. Jedzie do Instytutu Ludwika Braille'a, tam spotyka się z uczniem Braille'a i zachwyca się ideą tego człowieka, który mówi, że niewidomy ma być użyteczny społecznie. I wobec tego Róża też jeździ po innych zakładach dla niewidomych w Europie, by zdobyć i wiedzę, i doświadczenie. Ona właściwie solidnie się przygotowuje do tego wezwania.
10 lat, prawda? Chyba nawet więcej, nie wiem ile, ale tak 10 na pewno.
10 lat, tak. I to jest to, co odziedziczyła po pradziadku, gruntowność wiedzy. Róża solidnie się do tego przygotowuje. I wtedy w roku 1911 jako hrabianka Róża Czacka zakłada w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, to jest jeszcze maleńkie, takie ziarenko można powiedzieć, ale już szkoła, już opieka otwarta, czyli patrona, wchodzenie, szukanie niewidomych po mieście. Są warsztaty, panie niewidome kleją szare torebki. No więc zaczyna się to wszystko powolutku rozwijać. I w roku 1915, to jest ważny rok w życiu Róży, na zaproszenie brata wjeżdża na uroczystość rodzinną na ziemię wschodnie. Planuje na 2 tygodnie, no ale tak, człowiek planuje, Pan Bóg,
tak.
Tak. Róża dociera do Żytomierza i tam zatrzymuje się na 3 lata. Dlaczego? Dlatego, że jest pierwsza wojna, linia frontu. Ona do Warszawy wrócić nie może. I te 3 lata w Żytomierzu są niezwykle owocne.
Tak.
Bo na to, że nie filantropia, Róża nie chce czynić filantropii. Filantropia była dość powszechna wśród panien
dobrze
czasach,
urodzonych,
tak
zwanych.
Natomiast Róża wie, że nie filantropia i też wie, że nie wystarczy dać niewidomemu edukację, nie wystarczy dać narzędzie pracy, potrzeba, by zaakceptował ślepotę i ona idzie jeszcze
głębiej. Formacji duchowej potrzeba. Tak.
Potrzeba, by stał się apostołem wśród widzących.
Tak. Siostro,
a to może...
Tak, siostro, my właśnie, bo nie chcę tego rozwijać, ale to niesamowita taka zbieżność z sytuacją, która teraz jest w pewnej... Jak kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to chyba na początku marca mieliśmy audycję, w której mówiliśmy, Róża tak samo uciekała przez dłuższy czas,
tak,
prawda, do Żytomierza, tak jak teraz uchodźcy z Ukrainy, prawda, i też doświadczała
historia,
głodu.
Historia,
tak,
się toczy.
Tak, właśnie.
Tak.
Siostro, kiedy siostra oprowadza pielgrzymki, uczestników pielgrzymki, czy tą nazwę, tak może pielgrzymki, to też na pewno siostra akcentuje jakieś takie rysy duchowości błogosławionej Elżbiety Różyczackiej. Gdyby siostra mogła powiedzieć, na co siostra zwraca przede wszystkim uwagę, mówiąc tym, którzy przyjeżdżają do Lasek i chcą poznać błogosławioną.
Tych rysów jest kilka. Przede wszystkim życie Ewangelią. Za patrona zgromadzenia matka przyjęła świętego Franciszka, który jakby odczytał głębie Ewangelii na nowo i żył prawdami w pokorze, prostocie i miłości. I tu chodzi o Jezusa. I co dalej jeszcze rozciąga się na przyjmowanie krzyża, codziennego krzyża, służba Jezusowi ukrzyżowanemu, przyjmować z ręki Bożej wszystko to, co Pan gdzie daje. I Róża często powtarza, już jako matka Elżbieta i cierpienie, i trud, i upokorzenia, to, co dopuści Pan Bóg na każdy dzień, że doskonałe przyjęcie i wierne spełnianie wszystkich swoich obowiązków względem Pana Boga, względem człowieka i względem samego siebie. Nie szukanie jakichś tam nadzwyczajnych umartwień.
Ale szukanie cierpienia, tylko przyjmowanie tego, co życie niesie.
Znoszenie tego, co Pan Bóg daje.
Tak.
I to prowadzi do świętości. To jest ta droga przez krzyż do nieba.
Tak. Siostro, ja oczywiście przygotowując się do tej audycji, jeszcze raz sięgnęłam do źródeł. Ja przede wszystkim do dyrektorium, prawda? I uderzyło mnie. Chciałabym na chwileczkę się zatrzymać, bo mówimy o sobie, która wyrosła, tak jak siostra powiedziała, wyrosła w bardzo bogatym środowisku, bogatym materialnie, ale też bogatym intelektualnie, prawda? I uderzyło mnie, jak bardzo ważne dla matki Różyczackiej była prostota. Co ona mówi o prostocie? Bo można by powiedzieć, tak sobie pomyśleć, cóż hrabianka może wiedzieć o prostocie, prawda? Jeżeli pozwolą panie i siostra i pani Roxana, to króciutko przeczytam, dobrze?
Bardzo proszę.
Człowiek prawdziwie prosty to ten, który w świetle wiary widzi siebie w stosunku swoim do Boga i w tymże samym świetle widzi wszystko, co go otacza. Tylko i tylko w tym świetle wszystko, co jest w człowieku, czym on jest i wszystko, co go otacza, nabiera prawdziwej wartości. Opuszczam, znaczy robię, dalej czytam, nie czytam całego cytatu. Niektórzy tłumaczą swoje grubiaństwo, swój egoizm, swój brak delikatności, nazywając to wszystko prostotą. I nie rozumieją, że jest to zwykłe prostactwo i sopkostwo. Także takie głębokie, człowiek prosty jest takim wobec ludzi, jakim jest wobec Boga. To koniec cytatu. Czy siostra mogłaby skomentować?
Tak, prostota jako ten wymiar serca, który dotyka prawdy. Prawdy o człowieku, że tak. Człowiek jest jednak słaby i potrzebuje pomocy Boga, potrzebuje pokierowania. I myślę, że to jest ten głęboki wymiar prostoty, o którym matka wiele razy mówiła. Mówiła też jako o przeciwstawieniu się pysze, pokazując i mówiąc o owocności życia, że życie pełne sukcesu, potrzebujemy sukcesu, bo jesteśmy ludźmi,
tak.
Ale życie pełne sukcesu zwraca nas w kierunku nas samych, żebym ja był ważny, żebym ja posiadał, żebym ja znaczył, a tu staje przed nami niewidoma i mówi swoim życiem i słowami o owocności życia. A owocność życia rodzi się z życia dla innych. I to dotyka bardzo głęboko prawdy o sercu człowieka, które jest słabe, które potrzebuje Boga, które nieustannie się do Niego zwraca o pomoc.
Tak, siostro i pani Roxano, jest już 13:20. Mogłybyśmy pewnie, ja pewnie bym wywoływała kolejne cytaty, bo to ma mnóstwo oczywiście, ale no, nasza audycja ma jakiś określony czas. Przejdźmy może do stosunku czy postawy matki Czackiej wobec niewidomych. Już tu siostra powiedziała, że niewidzenie czy cierpienie jest wielkim zadaniem, matka Czacka mówiła, wielkim zadaniem dla człowieka, mówiąc najogólniej.
Tak, matka miała postawę nierozczulania się nad niewidomym. Z jednej strony wielka miłość i czułość w stosunku do, ale nierozczulanie się. Natomiast wymagania, które pomogą przygotować się do podjęcia niełatwego życia.
Tak.
Była taka sytuacja, kiedy był mały chłopiec Władek, chyba dopiero co przyjechał do lasek i matka usłyszała, że chłopiec płacze i mówi do Prysiu, przyprowadź go. No więc siostra przyprowadziła chłopca i on taki zapłakany, a matka mówi, Władku, ja jestem szczęśliwa, też będziesz szczęśliwy. I go przyjęła, przytuliła. I tenże Władek po wielu, wielu latach, już jako pan Władysław...
Pewno się odwoływał do tego.
Zapamiętam tak. Tą niezwykłą czułość matki, a potem wymagania w ciągu życia, kiedy tutaj, które spędzał, i to go ukształtowało.
Tak. Ja znowu pozwolę sobie malutki cytat, co matka Czacka mówiła na temat... znoszenia czy postawy wobec niewidomych i znoszenia niewidzenia, przypomnę, że matka Czacka mówiła to co najmniej 100 lat temu. Kiedy osoby, prawda siostro i pani Roxano, kiedy osoby niewidome raczej były tylko zaopiekowane i nie miały swego miejsca w społeczeństwie, więc to było pewne takie nowum. Nie chcemy traktować sprawy niewidomych jedynie jako sprawy nadprzyrodzonej, to siostra mówiła to przed chwilą, a ich samych tylko jako przedmiotu jałmużny. Chcemy na należytym poziomie postawić również i przyrodzoną stronę sprawy niewidomych, opierając ją na danych tyflologii, wiedzy o niewidomych, jakie to bardzo ważne, prawda? Że nie tylko opieka, ale też taka pomoc, która oparta jest o wiedzę.
Tak, matka zainicjowała naukową wiedzę tyflologiczną w Polsce. Doprowadziła do ustalenia polskiej wersji alfabetu Braille'a, przygotowania niewidomych do ról społecznych i właśnie ogromny wysiłek, wychowanie też społeczeństwa do akceptacji niewidomych. To się działo poprzez broszury, przez artykuły, przez audycje radiowe. Matka jakby wielostronnie tutaj widziała pomoc i włączanie niewidomych w życie społeczne. To, co chyba też ważne, wydaje mi się, i co beatyfikacja jakby pokazała, że słabość, kruchość, niepełnosprawność przyjęta dla Boga staje się siłą rodzącą owoce. I matka uczy nas zawierzenia pomimo wszystko, pomimo trudu, niepewności, zawierzenia, że to Bóg prowadzi, że On jest Panem czasu. Jak to mawiał współbeatyfikowany w tym czasie błogosławiony prymas Wyszyński, tak. Czas to miłość.
Tak.
Uczyła też tej odwagi w podjęciu, choć idzie się w ciemno. No i chyba to, że każdy człowiek jest ważny i myślę, że to jest najważniejsze. Każdy człowiek jest ważny. Życie każdego człowieka ma wartość.
Siostro, chciałbym, żeby siostra jeszcze skomentowała tę postawę matki Czackiej, skomentowała to może niedobre słowa, jakoś tak rozwinęła, czy wytłumaczyła nam postawę matki Czackiej, czy takie zdanie matki Czackiej, że niewidomy może być przewodnikiem dla osoby widzącej.
Proszę panią, znaczy jeden z księży nieżyjących już
tak.
Powiedział, ona jedna widząca, my wszyscy niewidomi.
O właśnie, tak.
Bo jest ślepota dwojakiego rodzaju. Jest ślepota fizyczna, trudna, ciężka, ale też jest ślepota duchowa. Ślepota ludzkiego serca, która dotyka każdego z nas. I tu niewidomy, który z zaparciem się siebie przyjmie krzyż ślepoty fizycznej i żyje jako człowiek szczęśliwy, radosny, normalnie, staje się światłem dla osób, które się zagubiły wewnętrznie.
Tak.
I pytają się o sens życia. I to jest to, że niewidomy może prowadzić.
Tak, jak to możliwe, będąc niewidomym, być radosnym, tak?
To, czego matka bardzo pragnęła, by niewidomy stał się apostołem wśród widzących.
Siostro, ale przecież laski są przykładem tego, prawda? Z tego wolontariatu młodzieży, prawda, skupionej wokół, w kółku, przecież powstało, czy wyłoniło się wiele powołań, prawda?
Tak, niewątpliwie.
Ojej, mogłybyśmy tutaj rozwijać to, a czas nam ucieka. Już właściwie jest czas, kiedy powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale teraz będziemy rozmawiać z panią Roxaną. Siostro, na ten moment bardzo serdecznie dziękuję, siostrze. Proszę zostać z nami.
Tak jest.
Teraz odwołam się do doświadczenia pani Roxany, pani Roxana Hajduk, która w Laskach była w szkole podstawowej, była w gimnazjum, obecnie jest już osobą mocno wykształconą, oligofrenopedagogiem, tyflologiem. Pracuje pani w ośrodku dla dzieci niewidomych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w rapce. Pani Roxano, chciałabym panią spytać o te początki w Laskach, bo wiem, że pani jako małe dziecko trafiła do Lasek i wiem, oczywiste to jest, że małe dziecko oddzielone od rodziców cierpi i rodzice cierpią, więc to jest bardzo trudny czas. Jak to było u pani?
Ja trafiłam do Lasek jako 6-letnie dziecko i rzeczywiście był to dla mnie, jak i dla moich rodziców, taki bardzo traumatyczny, trudny czas, bo ja byłam i nadal jestem bardzo z moim domem związana i bardzo przeżywałam to i nie wyobrażałam sobie w ogóle, że ja mogę w Laskach funkcjonować normalnie. To znaczy, że mogę się cieszyć, że mogę po prostu być z moimi rówieśnikami i spędzać z nimi czas i tak samo czerpać z tego czasu, jak wtedy, kiedy byłam w domu.
A radość, tak jak to dziecko czerpie radość z życia, prawda?
No tak, oczywiście.
Tak. Mhm.
No ale ten czas w Laskach, który spędziłam, naprawdę bardzo mnie ukształtował. Moją osobowość, tak duchowo.
A co pani zyskała w Laskach? Gdyby pani mogła to powiedzieć, bo takie moje stereotypowe może, tak troszeczkę prowokuje oczywiście mówiąc to, że czasami się wydaje, że osoba, no szczególnie dziecko niewidome, to jest wyręczane, zaopiekowane, przytulane, całowane, no bo to takie biedne, prawda, że się nie przygotowuje do życia takie dziecko, przeważnie w rodzinach i tak dalej, tak? A
to
jak było w Laskach?
Jeśli chodzi o mój dom, to ja nigdy nie odczuwałam właśnie czegoś takiego, że ja jestem biedna, niewidoma,
aha,
bo po prostu nic nie będę potrafiła zrobić. Wiadomo, że moi rodzice sami mówią, że nie nauczyliby mnie wielu rzeczy, nie potrafiliby tego zrobić, gdyby nie Laski.
No proszę.
I zawsze, kiedy płakałam, rozstając się z domem, mówili, że na pewno kiedyś podziękuję im za to, że
taką decyzję tak podjęli.
W ogóle uczęszczania do tej szkoły. Więc rzeczywiście teraz tak jest. Z perspektywy czasu wiem, że było mi to bardzo potrzebne. No myślę, że Laski na pewno nauczyły mnie takiej samodzielności, jeśli chodzi o na pewno czynności życia codziennego. Na pewno nauczyły mnie odwagi w pokonywaniu takich zwyczajnych trudności, które oczywiście my jako osoby niewidome niejednokrotnie musimy pokonywać. No ale właśnie ja po prostu chyba też dzięki temu, że poznałam postać matki Elżbiety, potrafię cieszyć się mimo to, że jestem niewidoma, potrafię czerpać radość z życia i wydaje mi się, że niejednokrotnie też potrafię uczyć tej radości innych. Bo moim zdaniem naprawdę bycie niewidomym to nie jest jakaś taka wielka życiowa tragedia. Po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć, zaakceptować to i po prostu nie poddawać się przede wszystkim, nie zniechęcać, bo już właśnie będąc w liceum szczególnie i na studiach, później wśród osób widzących, odczułam no na pewno takie... Odczuwałam niejednokrotnie zniechęcenie i było mi ciężko czasami nawet wstać z łóżka i po prostu zmobilizować się do tego, żeby podjąć wyzwanie kolejnego dnia.
Pani Roxano, ja chciałabym zapytać, przepraszam, że pani tak wchodzę zdanie, ale ja miałam przyjaciółkę niewidomą, ja tu wiele razy o tym mówiłam, bardzo, bardzo blisko mi osobę, która niestety nie żyje już. Powiem tak, że często słyszałam i ona się bardzo denerwowała, często słyszałam takie zdanie kogoś, bo ona prowadziła normalnie, była żoną, że straciła wzrok jako już spełniona artystka, rzeźbiarka. I często słyszałam takie zdanie i ona mi powtarzała, że ktoś mówił, ojejku, jak ty możesz gotować? Jak ty możesz właśnie robić herbatę gościom, czy coś takiego? I ona się bardzo denerwowała. Mówi, no co mam robić? No po prostu to trzeba zrobić i już. Czy pani nie słyszała też jakiegoś takiego zachwytu, czy zadziwienia, że pani jest taka aktywna, że pani studiuje? Jak to pani przyjmowała? Bo na pewno pani słyszała również takie zdanie. Jak pani to przyjmowała?
Niejednokrotnie słyszałam takie zdanie, ale właśnie zawsze mówiłam, że... Dokładnie tak samo jak pani przyjaciółka, że no po prostu tak naprawdę nie ma czego podziwiać, no bo każdy z nas ma jakiś krzyż, no każdy z nas ma jakieś trudności, które musi pokonać w życiu. No u jednych właśnie jest to niewidzenie, u innych zupełnie inna niepełnosprawność albo nie wiem, jakaś skomplikowana życiowa sytuacja. No i po prostu jakoś dzięki też właśnie wsparciu wielu osób i dzięki własnej determinacji, no po prostu... Staram się sobie z tym radzić i jakby nie koncentruję się na tym, że bycie niewidomym to jest jakaś trudność nie do pokonania.
Mm-hmm. W Laskach, z tego co wiem, bo ojej, powtarzam się pewnie, ale tych audycji już tyle było, bardzo zwracało się uwagę, teraz na pewno też, na te takie właściwości, czy powiem może zbyt górnolotnie, ale na talenty dzieci. I bardzo dużą uwagę zwracano na przykład na wykształcenie muzyczne. Wiem, że pani również skończyła szkołę muzyczną.
No tak, ja skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia na fortepianie, no i to przydaje mi się teraz, ponieważ w Rabce prowadzę zajęcia muzykoterapeutyczne z dziećmi właśnie niewidomymi, z niepełnosprawnością intelektualną, dla których muzyka jest po prostu niejednokrotnie kluczem do wyrażania emocji, do rozładowywania różnych napięć. No i po prostu myślę, że do szczęścia tak naprawdę, bo tak. Najważniejsze jest to, żeby odnaleźć taką formę wyrażania siebie, która jest dla nas najlepsza i wydaje mi się, że naprawdę dla nich ta muzyka jest bardzo ważna i ja dzięki temu też czerpię ogromną satysfakcję, bo wiem, że po prostu jestem im potrzebna. Tak staram się do tego podchodzić.
W Laskach funkcjonował, ale to za czasów, kiedy ja odwiedzałam Laski, funkcjonował chór prowadzony przez siostrę Blankę. Czy pani się zetknęła jeszcze, chociaż pani jest młodą osobą, więc może to już był czas po...
To znaczy chyba, czy nie chyba. Oczywiście niejednokrotnie słyszałam na koncertach szkoły muzycznej chór siostry Blanki, Leśne Ptaki. Byłam wtedy jeszcze małą dziewczynką, więc nie byłam uczestniczką tego chóru, ale później też właśnie działalność chóru była kontynuowana w szkole muzycznej i nadal jest kontynuowana i nadal, że tak powiem, dzieci i młodzież jednoczą się w tym i śpiewają i myślę, że czerpią z tego dużą satysfakcję.
Tak. Chciałabym wrócić jeszcze do Pani doświadczenia zawodowego. Bardzo pięknie Pani powiedziała, że to, co Pani ta muzykoterapia, czy muzyka, którą Pani jakoś tak pewnie określone metody pracy przy pomocy muzyki otwierają dzieci. Jak Pani, gdyby Pani jeszcze mogła ten wątek troszeczkę jakoś tak pogłębić, bo to jest Pani codzienność. Jak Pani to widzi? Czy dzieci czekają? Bo to są dzieci niewidome, ale równocześnie z niepełnosprawnościami jeszcze innymi, intelektualnymi, jeszcze innymi niepełnosprawnościami, takimi często, które wydaje nam się, że trudno znaleźć jakąś drogę do dziecka, prawda?
Tak, no ale właśnie tak jak powiedziałam, muzyka po prostu naprawdę ułatwia bardzo dotarcie do nich i ja po prostu dostosowuję swoje zajęcia do możliwości każdego dziecka. Z każdym tak naprawdę robię zupełnie inne rzeczy, bo nie wiem, jedna dziewczynka na przykład lubi śpiewać, inny chłopiec uczy się grać, a jeszcze inny słucha tylko muzyki. Ja
no właśnie,
za każdym razem
tak.
przygotowuję się do zajęć z nim, odnajdując utwory różnych wykonawców, przedstawiając mu ich historię, więc no każdy po prostu ma zupełnie inny sposób na właśnie wyrażanie siebie w tej muzyce i po prostu ja staram się odpowiadać na ich potrzeby.
Tak, ale Pani tutaj to już niezwykła rola, bo Pani musi być bardzo osobą bardzo taką wrażliwą na te sygnały i taką otwartą na sygnały, które dzieci jakoś Pani przesyłają, prawda? A często te sygnały pewnie też jakoś prowokować, prawda?
Ja myślę, że przez to, że sama jestem osobą niewidomą, bardzo ułatwia mi to porozumienie z tymi dziećmi. Po prostu doskonale rozumiem ich sytuację i wczuwam się w to, co one chcą mi powiedzieć, przekazać.
Przekazać, tak.
I jakby dzięki temu jest to dla mnie takie, no myślę, że to też jest takie
twórcze.
Świadectwo.
Musi Pani właśnie codziennie ciągle być twórcza, prawda? Ciągle poszukiwać nowych dróg, prawda? Nowych metod.
No, można tak powiedzieć, chociaż tak. Myślę, że po prostu po pewnym czasie jest to takie, ja już po prostu ich znam, więc wiem, co oni, czego oni oczekują ode mnie, co chcieliby robić i naprawdę nie jest to już takie trudne.
Tak, ale też Pani musi być przygotowana na to, że codziennie to dziecko może być inne, może być w jakiejś takiej cichej rozpaczy, czy prawda, zamknięciu jakimś i Pani musi jakoś zrobić coś takiego, żeby to dziecko wydobywać, prawda?
No tak, czasami po prostu tylko rozmawiamy na przykład, bo ktoś po prostu nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach tego dnia. No i musimy po prostu najpierw omówić sobie, spróbować jakby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jestem smutna, co się dzieje. I wtedy no po prostu dopiero zacząć jakąś pracę.
Tak, chciałam to tak dopytując, Pani Roxano, chciałam pokazać, chciałabym, żeby radiosłuchacze usłyszeli, jak bardzo trudna jest praca, ale też jak bardzo wymagająca takiej po prostu wrażliwości, takiej wyobraźni, jak to się mówi, wyobraźni twórczej, prawda? Że Pani cały czas musi być dla tych dzieci, prawda? Bez,
tak.
bez jakiegoś takiego no, poświęcania się i tak dalej, jak często się mówi, ojej, pracujesz z dziećmi takimi niepełnosprawnymi, to na pewno, to nie w tym rzecz przecież. Na
no,
pewno dużo
ja
to
uważam,
Pani również daje.
Że oni właśnie uczą mnie takiej
właśnie,
pokory,
tak.
Tego, żeby jednak starać się nie narzekać, bo ja będąc tam po prostu czuję, że jestem zdrowa w pewnym sensie, bo ja tylko...
Tak, halo, telefon nam uciekł, uciekł nam głos, ale pani Roxano, dziękuję na tę chwilę, nie wiem, co się stało, że nie słyszymy już pani, ale wrócimy, to była pani Roxana Hajduk, ojciec łączy się jeszcze raz z panią Roxaną, a ja wrócę do rozmowy z siostrą, jeszcze chwileczkę siostro, gdybyśmy mogli, siostra Angelika Dos z Lasek, kustosz Muzeum Błogosławionej Matki Elżbiety Różyczackiej. Ja tak skracam troszkę, siostro, proszę nie mieć mi za złe ślady obecności. Siostro, pielgrzymki.
Jakie... Ja właśnie chcę bardzo serdecznie Państwa zaprosić.
Właśnie.
Do nawiedzenia tego szczególnego miejsca, miejsca, gdzie w sarkofagu spoczywają doczesne szczątki Matki Elżbiety Błogosławionej. Muzeum, które jest otwarte w każdy dzień tygodnia za uprzednim zgłoszeniem, natomiast w soboty i w niedzielę od 10 do 18.
Ale też po zgłoszeniu, tak?
Po zgłoszeniu, tak. Po zgłoszeniu grup, a można zgłaszać grupy, numer telefonu jest na stronie, albo dzwonić na numer ośrodka szkolno-wychowawczego w Laskach.
A czy czy siostra pamięta ten numer, gdyby siostra, bo nie wszyscy mają dostęp jednak do strony, ten numer, pod który można dzwonić, żeby się umówić.
No ja w tej chwili nie.
No dobrze, to już zostawmy, tak, dobrze. Tak.
I proszę... Natomiast jeśli chodzi, i powiem słowo o pielgrzymach, tak, bo rzeczywiście pielgrzymują ludzie z całej Polski i są to nie tylko pielgrzymki parafialne, są to... odwiedziny uczniów ze szkół prywatnych, ze szkół państwowych, wspólnoty zakonne, różne fundacje, seminaria duchowne, zjazdy rodzinne. No bardzo, bardzo różni ludzie. Natomiast też mamy ludzi spoza Polski, co jest wielkim dla nas i zaskoczeniem, i radością. Nie tylko z Europy, ale także z Ameryki, z Indii, z Anglii. Ostatnio miałam z Azerbejdżanu, z Argentyny, z Meksyku. No bardzo, bardzo różni ludzie. Nawet z Japonii, z Nagasaki osoba była.
No to siostra musi być poliglotką, żeby umieć rozmawiać z tymi ludźmi.
Oczywiście
trochę żartuję, oczywiście. Tak, tak. Siostro, to czy możemy zachęcić naszych radiosłuchaczy, żeby odwiedzali Laski?
Zapraszam całym sercem do przyjazdu do Matki Czarskiej.
Dziękuję bardzo. Siostro, dziękuję za to, co do tej pory. Proszę zostać z nami. Pani Roxana również już jest z nami. Pani Roxano, halo?
Jestem.
Tak, uciekł nam w pewnym momencie głos, ale chyba już tak zbliżałyśmy się do końca naszej rozmowy. Teraz, pani Roxano i siostro, oddamy głos radiosłuchaczom. Może ktoś zechce do nas zatelefonować, rozmawiać z paniami. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o dziele matki, błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z gośćmi naszymi, telefonicznymi gośćmi. Gośćmi jest siostra Angelika Dos, franciszkanka, znowu tak skracam, siostro, proszę mi nie mieć za złe, kustosz Muzeum Błogosławionej Matki Elżbiety Różyczackiej, ślady obecności, oraz pani Roxana Hajduk, tyflopedagog, oligofrenopedagog. Już jest telefon, ale ja muszę podać telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-105, 536-600-200 i dwa numery telefony z zagranicy 48-56-655-2353 i 655-2366-48-56 to numer kierunkowy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam przyjemność powiedzieć i pochwalić te właśnie panie, które są niewidome, bo chodziłam w średniej szkole, w tej chwili mam 70 lat, a miałam wtedy 25, to szybciutko nie potrafię policzyć. Pani chodziła z nami do wieczorówki, do technikum ekonomicznego i pisała brajlem. Wszystko sama sobie radziła. Bożenka, zapomniałam nazwisko w tej chwili. Nie wiem, czy może ona żyje jeszcze, może Radio Maria w tamtych czasach jeszcze nie było takie modne, a teraz to może słucha też, jakby słyszała, to Stasia dzwoni. Malarka się nazywałam. No i tak nam było zawsze wszystkim, była jeszcze siostra zakonna z nami, nie? W tym naszym wieczorowym technikum ekonomicznym w Sopocie chodziłyśmy. I siostra zakonna dużo jej pomagała, no ja też, bo zawsze mówiła Stasia, Stasia, bo tam matematyka tak ciężej jej szła, nie? Ale wszystkie przedmioty ogarniała tym pismem Braille'a.
No proszę.
Byliśmy zaskoczeni.
I podziwiałyście pewnie, prawda?
Tak. I że właśnie, że niewidomy człowiek tak potrafi się odnaleźć w świecie takim normalnym, świeckim. Ale wtedy to ja to jeszcze też 25 lat, taka dziewczyna w siubziu trochę, tylko wyszłam z domu ze wsi, poszłam do wieczorówki i nawet nie miałam możliwości, żeby jej się zapytać, gdzie, co, jak ona się nauczyła tego i dlaczego ona jest niewidoma.
Ale pani Stanisławo, ale pani tyle lat pamięta to doświadczenie, jakie to ważne, prawda?
No, bo ja teraz już mam czas, na emeryturze jestem, już skończyłam tą szkołę w Sopocie, pracowałam całe życie w księgowości i teraz słucham Radio Maria i różne audycje słucham. I panią Basię zawsze w niedzielę, koniecznie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, pozdrawiamy.
No, ja też pozdrawiam. Jak tam by się Bożenka odezwała,
i pozdrawiamy panią Bożenkę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Siostro i pani Roxano, jakie to piękne, że tyle lat pamięta osoba widząca, jakie wrażenie robiła osoba niewidoma, samodzielna, prawda?
To jest apostolstwo.
Tak, właśnie. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Halo.
Tak?
Szczęść Boże, kochani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże do pani Barbara koło Wrocławia. Proszę pani, ja już prawie naprawdę nie widzę, no biorę lekarstwa, ale tak straciłam, tak ten wzrok straciłam powoli, powoli, chyba jaskra i kiedyś miałam udar, no i teraz właśnie tracę tak, że nie wiem co będzie, 80 lat. No i chyba też do laski będę musiała chyba iść, ale na razie jeszcze w domu i opiekunkę mam. No, ale jeszcze widzę na razie trochę. I ja bym prosiła o ten adres tutaj doktor, który
ale
w Lublinie.
Ale nie mamy lekarza
tutaj
w studiu.
W Radio Maryja.
Halo?
Ja nie zapisałam go.
Halo?
Tak?
Ale nie mamy w studiu lekarza. Jest siostra Franciszka.
Nie, bardzo przepraszam. Ja mówię, że ten doktor tutaj był, ja adres chciałam do doktora, do tego profesora, do tej kliniki z tej w Lublinie.
Ale to my nie wiemy, nie znamy adresu. Skąd?
A ja myślałam, że właśnie.
Ale mamy dzisiaj zupełnie inny temat. Nie wiem, o czym pani mówi specjalnie. Kiedyś rzeczywiście.
No mówię o właśnie niewidomych.
Tak, kiedyś.
A ja chciałam właśnie. Ale i było tam, on był.
Proszę
on
pani.
Był tutaj
halo.
Parę godzin.
Halo.
Tak?
Kiedyś, ale może z półtora roku temu, była tu w tej audycji, była audycja na temat, był temat jaskry, ale to było, ja przy sobie nie mam, to nie jest tak,
nie,
że można...
Nie, to nie to.
No to nie, to nie wiemy. To
Lublina.
To nie, to dziękujemy pani
państwo,
bardzo.
Ale kto by mi to podał?
Nie wiem, proszę pani, nie umiem pani pomóc, niestety, bardzo mi przykro, bardzo mi przykro, nie umiem pani pomóc. Myślę, że trzeba szukać pomocy blisko siebie, u swojego lekarza, pierwszego kontaktu. Jeżeli pani ma zagrożony wzrok, to na pewno pani jest w kontakcie z okulistą, z lekarzem okulistą, więc tam szukać pomocy. Pozdrawiamy panią serdecznie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Czy to już ja
tak,
mogę mówić?
To już pani.
Tak. Ja dzwonię w Siedlec. Mam takie wspomnienia o laskach.
Słuchamy.
Kiedy to w latach 70-tych powiedzmy, bo jestem już staruszką. Bywałam z niewidomymi Siedlec w laskach. I właśnie miałam taką przyjaciółkę, mam zresztą żyjącą do dzisiaj, dużo młodszą ode mnie, zupełnie niewidzącą. I ja właśnie tam jako opiekunka...
Przewodniczka wyjdę, pewno, przewodniczka, tak.
Przyjeżdżałam. No nie miałam okazji już oczywiście poznać Matki Czackiej. Natomiast wszystko, co ona stworzyła, i modlitwy, i w ogóle opiekę nad tymi niewidzącymi, no miałam okazję poznać, bywając tam po prostu.
Na rekolekcjach pewnie, tak?
No to znaczy, to były takie spotkania 3-4-dniowe z tych niewidomych, prawda? Natomiast chciałam powiedzieć, że w tym czasie, kiedy ja tam bywałam, to trudno było... Niepełna byłaby opis lasek bez ojca
Fedorowicza.
Tadeusza Fedorowicza.
Tak, zgadza się.
To dla nas wtedy to był filar. Poza tym jeszcze jego przeszłość, jego rodzina, o której opowiadał, modlił się z nami, no opiekował się tymi niewidomymi. No i jeszcze chciałam powiedzieć o tej mojej przyjaciółce, która to jak było wspominane, że no po prostu nie biadoliła nad tym, że jest niewidomą.
O, jakie piękne określenie, nie biadolić, tak, no, świetnie.
Może troszkę...
Nie, bardzo dobrze, tak.
Nie bardzo adekwatne.
Dobrze.
Ale istotne, tak też było, tak. Ona też potrafiła grać na fortepianie. No, była zaprzyjaźniona z ojcem Tadeuszem bardzo, no ja potem też. I kiedyś była taka sytuacja, że był taki pokój szczególny w Laskach, i tam mogły się spowiadać te osoby niewidome. Posługiwał ojciec Tadeusz i ja tam zaprowadziłam tą moją Krysię. I ona poszła do spowiedzi i woła. Ja siedziałam na korytarzyku i ona woła, no, już możesz wejść. No więc ja weszłam. I ona mówi, ale proszę ojca, ja nie mogę wypełnić pokuty. Ja mówię, Krysiu, to ja wyjdę. Nie, słuchaj, bo ojciec powiedział, żebym ja swoje cierpienia ofiarowała tam w jakiejś intencji określonej, już nie pamiętam. A ja przecież nie cierpię.
Ach jej, tak.
Tak. Dla mnie to była taka właśnie sprawa, która
muszę pani powiedzieć.
Ta moja chora, tak? Ta moja przyjaciółka, może nie chora, ona nie lubi, jak się mówi o niej, że ona jest chora na niewidomość. Także wyszła za mąż, tak, i my jesteśmy w kontakcie, wspominamy oczywiście Laski bardzo często, bo te nasze wyjazdy tam były, tak, jeździłyśmy tak, że właściwie chodziłyśmy na piechotę do Izabelina na grób księdza Aleksandra
Fedorowicza, tak. Chodziłyście po Lasku, prawda?
Tak.
Na cmentarzyk.
Także to były takie wspomnienia, dzisiaj już uciekło w lata, ale wspominamy bardzo często.
Tak. Dziękuję pani bardzo serdecznie, tak. Ponieważ jeszcze odbierzemy jeden telefon.
Ksiądz Jacek Ponikowski.
Ponikowski, tak.
Tak. Jeszcze ksiądz Jerzy wcześniej, Aksamitowski. Także, że takich siostra Teresa ukochana, pięknie śpiewająca, siostra Paulina. Także wspominam bardzo serdecznie. I dlatego jeszcze chciałam powiedzieć o ojcu Tadeuszu, że to była taka postać, bez której Laski to chyba są...
Proszę pani.
Dziękuję ślicznie.
Tak, dziękuję bardzo. Ja przepraszam, że tak skracam, ale
ojciec
wiele lat temu również zrobiłam, nagrałam rozmowę z ojcem Tadeuszem, jak pani Fedorowiczem, jak pani powiedziała, że ta pani przyjaciółka Krysia chyba,
tak,
powiedziała, że nie cierpi.
Krysia, że nie cierpi.
Tak, proszę pani, to tak samo odpowiedział mi ojciec Tadeusz, ale ja przecież nie cierpię. Więc to jest taki się rys lasek. Dziękuję pani serdecznie, pozdrawiamy, odbieramy ostatni telefon. Halo? Halo?
Dziękuję.
Szczęść Boże. Tak,
szczęść
Janusz
Boże.
Kaniński z tej strony, z Białego Boru.
Tak, witamy.
My, Basiu, się znamy. Też jestem niewidomym.
Tak?
Janusz, tak.
Ach, Janusz, bo nałożyły się głosy. Januszu, bardzo się cieszę.
No, ja też tak.
Masz mało czasu, Januszu. Masz
tak.
mało czasu, 2 minuty.
Tak, tak, wiem. Tak? Chciałbym też dołączyć się do tych słów, że ślepota nie jest wcale cierpieniem. I dla mnie tak samo. Zresztą tutaj Basia mnie zna.
No, znamy się.
Mam rodzinę, 5 dzieci, wychowaliśmy z żoną i pomidory uprawiałem i tak. teatrem się zajmuję. Zresztą do dzisiaj nawet zajmuję się teatrem, recytacjami. Także to absolutnie brak wzroku absolutnie nie przekreśla człowieka, nie przekreśla czegoś takiego jak spełnienie swoich marzeń, swoich dociekań. Także no, ja naprawdę jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym, jestem człowiekiem spełnionym i tego bym życzył wszystkim niewidomym.
Januszu, bardzo dziękuję. Nie możemy dalej prowadzić tej rozmowy, ale ja obiecuję, że się odezwę i być może, bo byłeś już tutaj gościem tej audycji, być może, że jakąś audycję też skonstruujemy. Pozdrawiam ciebie, twoją Krysię i całą twoją rodzinę. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, ja również wszystkich pozdrawiam. Szczęść
tak.
Boże.
Szczęść Boże. Siostro?
Czy tak.
Jak siostra odebrała te telefony?
No bardzo wzruszająco. Myślę, że to jest to, o czym matka, czego matka pragnęła i o czym nieustannie mówiła.
Tak. Tak, dziękuję bardzo, siostro. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy oczywiście do pielgrzymowania, do lasek. Siostra tam oczekuje na nas.
Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam raz jeszcze.
Tak. Pani Roxano, bardzo serdecznie dziękuję. Nie było chyba tak źle, bo bałam się, że za duży po prostu wysiłek dla pani emocjonalny, w sensie taki występ w radiu.
Nie, no ja się zawsze bardzo stresuję, ale myślę, że...
Ale piękne świadectwo pani tutaj dała na antenie radia. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę pani dużo takiego ciepła w pracy. Ciepła również od tych, z którymi pani jest na co dzień, z którymi pani pracuje. Szczęść, bo ja rozumiem to, co pani, w czym pani jest, bo też podobną funkcję jak gdyby spełniam całe życie. Więc wszystkiego, co najlepsze, pani Roxano.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Pani Roxana Hajduk, oligofrenopedagog, tyflolog z Rabki oraz siostra Angelika Dos z Lasek. Bardzo serdecznie panią dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które mają problemy w widzeniu i ich rodziny. Laski całe pozdrawiamy i całe środowisko. Dziękuję bardzo księdzu Mariuszowi. No i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Żegna się Barbara Momot.